Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, taki trochę nietypowy początek, jak na CNN nie przystało. Ale chodzi o to, że mamy dzisiaj, słuchajcie, 500 odcinek CNN-ów. Od 500 niedziel spotykamy się w CNN-ach. Rok ma chyba tam 50 parę tygodni, nie? To znaczy, że to jest jakieś 10 lat. To jest w ogóle niepojęte. Bardzo Wam dziękuję, że chcecie co niedzielę słuchać Słowa Bożego, tych moich mniej bądź bardziej, zazwyczaj mniej mądrych komentarzy, no i że w ogóle się z tym Słowem Bożym mierzymy. Dzisiaj, kochani, Słowo Boże, w sensie komentarz do Słowa Bożego z Łodzi, bo akurat jestem w Łodzi, więc będzie bardziej na żywo. Wolę oczywiście mówić, wiecie, na żywo do ludzi niż do okienka, ale póki tam będę żyć, to będę te kazania gadał. Więc zapraszam na 500 jubileuszowe kazanie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat już mnie nie będzie widział, ale wy widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mojego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Zawsze mnie fascynują takie zdania w Piśmie Świętym, które na taki pierwszy rzut oka odnoszą się do jednej bardzo konkretnej sytuacji, a jak tylko troszeczkę pogrzebać ręką, to nagle się otwiera, że tak powiem, ogólnoświatowa perspektywa. Taka perspektywa, która dotyczy wszystkich zawsze, w każdym czasie i która jest jedną z najważniejszych reguł życiowych. Mamy dzisiaj taką sytuację w drugim czytaniu. Zobaczcie, Piotr dzisiaj mówi do chrześcijan: bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto się domaga od was uzasadnienia nadziei, która w was jest. Na pierwszy rzut oka chodzi o konkretne sytuacje. Chrześcijanie są stawiani w takich sytuacjach, gdzie ludzie im zarzucają: bzdury gadacie, w co wy tam wierzycie? I Piotr mówi: bądźcie gotowi do obrony. Jak ktoś wam będzie mówił: nie ma Boga, albo te wasze zasady są bez sensu, albo w ogóle żyjecie głupio, to mówi: bądźcie ciągle gotowi do obrony. Czyli jak będą wam mówić, że to nieprawda, no to się brońcie. Ale koni, zauważcie taką jedną prostą rzecz. Piotr nie mówi tylko o wierze, o zasadach, tylko mówi o nadziei, która w nas jest. Czyli mówi o jakimś w ogóle całożyciowym podejściu do czegoś związanym z nadzieją i mówi: zawsze bądźcie gotowi. Nie mówi wtedy, kiedy was będą ewentualnie atakować, tylko zawsze. Czyli mówi: potrzebujecie jakiejś takiej postawy na stałe, nieustannej, ciągłej, nie tylko na pewne momenty, na pewne wydarzenia, tylko pewnej całożyciowej postawy obronnej. Co to znaczy? Za tym stoi pewna wizja świata, z pozoru bardzo nieprzyjemna, bo co Piotr mówi? Będziecie całe życie, no bo zawsze macie być gotowi, czyli całe życie będziecie atakowani. Nie tylko w niektórych momentach. Nie tak, że przygotujcie się, żeby raz na jakiś czas być gotowymi na obronę. Nie. Zawsze musicie być gotowi na obronę. Co to znaczy? Od pierwszego do ostatniego dnia życia będzie atak. Hej, na czym polega ten atak? Słowo, które tu się pojawia, czyli obrona, po grecku apologia, czyli coś, co jest apologetyczne, obronne, to jest słowo ze słownika prawniczego. Apologeta w takim swoim pierwotnym znaczeniu to jest po prostu obrońca w sądzie. To jest ten, który kogoś broni. Czyli mówi: macie w sobie mieć nieustannie swego rodzaju obronę, bo będą was oskarżać. Tylko, kochani, proszę was, zostawmy na chwilę tą szczegółową sytuację, że ktoś tam coś złego do nas mówi, nie, ktoś nas o coś oskarża. Kochani, bo Piotr mówi o bardzo ważnej rzeczywistości. Jest taka rzeczywistość w naszym życiu, która trwa od pierwszego do ostatniego dnia, która polega na nieustannym oskarżaniu nas. Kochani, każdy z nas jest ciągle oskarżany. Kochani, wiecie, skąd się wziął szatan? Znaczy, tego to nikt nie wie, nie? Ale gdybyśmy mieli szukać jakichś pomysłów. Żydzi mają taką legendę, jak to się stało, że szatan to jest szatan. Wiecie, jaką mają legendę? To jest tylko legenda oczywiście, tylko sposób wytłumaczenia. Oni mówią tak, że jak Bóg stworzył Adama i Ewę, pamiętacie, Bóg się kompletnie zachwycił Adamem i Ewą, nie? Święty Augustyn napisał kiedyś tak pięknie, że jak Bóg stworzył Adama i Ewę, to aż cały dzień usiadł, żeby sobie odpocząć, bo podziwiał Adama i Ewę. Przez 6 dni robił. Wszystko mu się podobało, wszystkim mówił dobre. A dopiero kiedy zobaczył Adama i Ewę, to na cały dzień usiadł i mówi, a to se pooglądam. I Żydzi mówią, że legenda jest taka, że jak Bóg stworzył Adama i Ewę, był tak zachwycony tym, kogo stworzył, że miał poprosić archanioła Michała, żeby zebrał całe stworzenie. Wielka zbiórka była. Miały przyjść wszystkie zwierzęta, wszystkie rośliny, wszystkie planety, układy gwiezdne, aniołowie, archaniołowie, wszystko, co istniało. Zostało wszystko zwołane i miał archanioł Michał powiedzieć, pokazując na Adama i na Ewę, zobaczcie, jakie niezwykłe dzieło stworzył Bóg. To jest ukoronowanie całego Jego stworzenia. Czegoś tak pięknego Bóg jeszcze nie stworzył. I wszyscy teraz całe stworzenie oddajmy pokłon Adamowi i Ewie, uwielbiając Boga za to, co zrobił. I ta opowieść żydowska mówi, że całe stworzenie wszystko oddało nam pokłon poza jednym. Miał na imię Lucyfer. To jest bardzo piękne imię, wbrew pozorom. Ja wiem, że nam się źle kojarzy, nie? Lucyfer to znaczy niosący światło. Tradycja żydowska mówi, że był najpiękniejszym z aniołów. Był pełen światła. I tenże Lucyfer, kiedy zobaczył to i kiedy usłyszał to polecenie, wszyscy oddajemy cześć Adamowi i Ewie, miał powiedzieć nie. Ja jestem piękniejszy. I Żydzi mówią, w tym momencie najpiękniejszy anioł stał się szatanem. Zobaczcie, na czym polegało to, co on zrobił. On nas oskarżył, że wcale nie jesteśmy tacy piękni, że wcale nie jesteśmy tak dobrze stworzeni, że wcale nie jesteśmy żadnym ukoronowaniem Bożego stworzenia. Pani, podstawowym sposobem działania złego jest nieustanne oskarżanie. Kiedy zauważyliście, że każdy z nas to ma? Każdy z nas ma w głowie różne oskarżenia na swój własny temat, nie? Że jesteśmy beznadziejni, że jesteśmy do niczego, że się nie nadajemy, że nie potrafimy kochać, że jesteśmy za głupi, za grzeszni i tak dalej. Nieustannie od ludzi to słyszymy, to pewnie tym gorzej, im bliżsi są ci ludzie, nie? Jeżeli żyjecie z kimś, to was ciągle oskarża, kto ciągle mówi o was złe rzeczy. Już teraz pomijam, czy uzasadnione, czy nieuzasadnione. Oczywiście te nieuzasadnione najbardziej bolą. Arkanie, nie oszukujmy się, te uzasadnione też bolą, nie? Kiedy ciągle jesteśmy oskarżani. Kochani, zobaczcie, święty Piotr tu nie mówi tylko o pewnych szczególnych sytuacjach życiowych, czyli takich momentach, kiedy tam ktoś ci będzie zarzucał, że twoja wiara to jest jakaś głupia i się broni. Nie, on mówi, musicie być zawsze gotowi na obronę tej nadziei. Czyli tej nadziei, że jesteście dobrzy, że jesteście piękni, że jesteście dziećmi Bożymi, że jesteście pełni miłości, że jest w was niesamowity potencjał. To jest nadzieja w nas. Że Bóg nas naprawdę dobrze stworzył. I mówi, będziecie zawsze atakowani. On was będzie ciągle oskarżał. Potraficie sobie z tym radzić, z tym oskarżeniem? Ja mam wrażenie, że ogromna większość ludzi nieustannie zmaga się z tymi oskarżeniami. Nieustannie zmaga się z tym, co sami o sobie myślą, co im rodzice wmówili, co im właśnie bliscy wmawiają, co im ich życie wmawia, co różne grzechy, które zrobili, wmawiają. My ciągle żyjemy w tym oskarżeniu. No, ale na szczęście mamy tę Ewangelię dzisiejszą. Tak jakby Pan Jezus doskonale wiedział, że my sobie z tym kompletnie nie radzimy. Mówi, będę prosił Ojca, żeby posłał wam parakleta. Wiecie, co to jest paraklet? Paraklet to znaczy po grecku obrońca. Zobaczcie, jak się te czytania genialnie składają. W drugim czytaniu Piotr mówi, słuchajcie, musicie mieć ciągle w sobie obronę. Musicie mieć obronę, bo będziecie ciągle oskarżani. No i chrześcijanin staje i mówi, no może i muszę, ale nie mam. Nie bardzo umiem sobie poradzić z tymi oskarżeniami. Pan Jezus mówi, a no właśnie się zorientowałem, że tak macie, to wam dam tę obronę. Mówi, poślę wam parakleta, czyli obrońcę, który będzie nieustannie w was, żeby was bronić przed tymi oskarżeniami. Kochani, to słowo paraklet, to jest greckie słowo, które pochodzi od słów parakaleo. Kaleo to jest wołać, przywoływać. Para to jest ktoś, kto pochodzi od tego przywołania. Czyli naturą Ducha Świętego jest to, że on mówi, proszę mnie nieustannie wołać, żebym przychodził ci pomagać. Na tym polega bycie Duchem Świętym. To jest jego robota w Trójcy Świętej. Bóg Ojciec ma robotę stworzenia, on stworzył świat. Pan Jezus ma robotę zbawienia, on zbawił świat. A Duch Święty ma 24-godzinny dyżur, tak jak różne pielęgniarki, i czeka wołać. Jak tylko będziesz oskarżany, jak tylko będą w twojej głowie te oskarżenia, jak tylko będziesz nieustannie atakowany tymi wszystkimi, wołaj mnie. Ja jestem na stand-by'u cały czas. Jestem parakaleo, czyli jestem odwołania. Jak będziesz potrzebował, to tylko wołaj. Słowo paraklet znaczy też rzecznik. Wiecie, co to jest rzecznik? Na czym polega funkcja rzecznika? Zobaczcie, dobry rzecznik to jest ktoś taki, bo są oczywiście słabi rzecznicy, ale dobry rzecznik to jest ktoś, kto z jakiegoś, powiedzmy, urzędu podaje oficjalne wiadomości, nie? Że jak chcemy się dowiedzieć na przykład, co się dzieje w jakiejś organizacji, to organizacja ma rzecznika i ten rzecznik się wypowiada w imieniu tej organizacji, nie? Czyli co to znaczy? Duch Święty ma wszystkie informacje od Boga Ojca na twój temat. Czyli mówi tak, nie słuchaj tego, co ci gada twoja głowa, nie słuchaj tego, co ci gadają ludzie, nie słuchaj tego, co ci gada twoje własne serce, już broń cię Boże, żebyś słuchał tego, co ci gada szatan. Ja jestem rzecznikiem, ja mam wszystkie prawdziwe informacje od Boga na twój temat. Nikt inny ich nie ma, bo tylko ja jestem rzecznikiem. I uwaga, Duch Święty jest najlepszym rzecznikiem świata. On naprawdę ma wszystkie informacje od Boga. Czyli mówi, chcę ci opowiadać nieustannie o tym, co Bóg o tobie sądzi. A nie co sądzi o tobie twoja głowa, ludzie, szatan, twoje życie, twoje grzechy, twoje sprawy i tak dalej. Nie. Ja jestem rzecznikiem, mnie masz słuchać. I wreszcie, kochani, to paraklet można też przetłumaczyć jako pocieszyciel. Ja chyba najbardziej potrzebuję tego trzeciego, wiecie? Czyli pocieszyciela. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Mam taki jeden prosty obraz w głowie. Nie wiem, czy kiedyś oglądaliście. Jest taki bardzo stary film. On ma naprawdę kilkadziesiąt lat już. To jest jeden w ogóle z pierwszych filmów o Panu Jezusie nakręcony chyba. I pewnie starsi to będą go może kojarzyć, bo ja pamiętam, za dziecka go jeszcze w telewizorze puszczali. Franco Zeffirelli go nakręcił. Film się nazywa Jezus z Nazaretu. Trwa chyba 4,5 godziny. Jest na YouTubie. Jakby ktoś chciał sobie go zobaczyć, to jest na YouTubie. Tylko trzeba mieć 4,5 godziny. Jest podzielony chyba na 25 części. Kochani, jest tam scena, która mi bardzo zapadła kiedyś w głowę. Pamiętacie, jak Pan Jezus uzdrowił tego niewidomego od urodzenia, nie? To, żeśmy w Wielkim Poście czytali kilka tygodni temu. Gość, który był od początku niewidomy, Pan Jezus go uzdrowił i potem przychodzą faryzeusze i mu zarzucają, nie? Że on jest grzesznikiem, że on się cały w grzechach urodził i tak dalej. Wiecie, jak jest pokazana ta scena w tym filmie Franco Zeffirelliego? Jest niesamowite. Jezus jest w takim krużganku jakby świątynnym. Ten człowiek idzie tam się do sadzawki obmyć i tak dalej. Tam są połączone, po prostu jest kilka scen połączonych z Ewangelia, to mniejsza o to. I w pewnym momencie on wraca do Jezusa widząc. To jest facet, który nie widział od urodzenia. Nie tak, że stracił tam kiedyś wzrok, tylko on nigdy nic nie widział. On po raz pierwszy otwiera oczy. Bo to jest taki już, w tym filmie on ma tam chyba z 60 lat ten człowiek. I on wraca, wiecie, no kompletnie zachwycony, no bo on po raz pierwszy widzi. Podchodzi do Jezusa. Tam jest Pan Jezus pokazany trochę tak, jakby sam trochę nie wierzył, że może mu ten wzrok przywrócić, nie? I jak widzi go widzącego, to sam nie może trochę w to uwierzyć. Jest taki kompletny wybuch radości. Ten starszy Pan się tak cieszy. Mówi, Boże, ja widzę. Pan Jezus mówi, Boże, Ty widzisz, nie? I cieszą się. Dookoła są ludzie, którzy się cieszą. I w jedną sekundę się zmienia nastrój, bo nagle z korytarza nadchodzą faryzeusze. I jak już idą, to widać, o, będzie jazda. Tu jest radość, a oni idą, tacy, wiecie, naburmuszeni. I oczywiście mają pretensje i wyrzuty do Jezusa, nie? Że co to jest w ogóle? To jest grzesznik. I wiecie, co jest bardzo piękne? To się dzieje wszystko z boku kadru. Ten człowiek klęczy przed Panem Jezusem, nie? Ten starzec, ten widzący. Jak słyszy te oskarżenia tych faryzeuszów, bo oni mówią, cały się w grzechach urodziłeś, twoi rodzice byli grzeszni i ty jesteś grzeszny. I ten tutaj heretyk też ci nic nie pomoże. On jest cały taki, wiecie, taki... Jest, słuchajcie, w rogu ekranu, bo jest Pan Jezus, i on trzyma rękę na głowie tego klęczącego człowieka, tego 60-latka, on wygląda jak takie, wiecie, dziecko małe. Gładzi go tak po głowie. I mówi, nie bój się. W sensie lecą te wszystkie oskarżenia. Jesteś parszywy, jesteś grzesznikiem, jesteś... A Jezus mu trzyma rękę na głowie, głaszcze go po włosach, tak mu trochę, wiecie, czochra włosy. Mówi, nic się nie bój. Nic nam nie zrobią. Mogą gadać. Kochani, dla mnie to jest chyba najpiękniejszy obraz tego, co to znaczy duch pocieszyciel. Kiedy ty siedzisz skulony, masz te wszystkie oskarżenia w sobie. On mówi, Pan Jezus, pośle ci ducha pocieszyciela, który będzie nieustannie trzymał rękę na twojej głowie. Tak, będziesz słyszeć te oskarżenia, będziesz słyszeć te wszystkie straszne rzeczy. Nie wierz mi, nie bój się. Jesteś moim dzieckiem. Kochani, święty Piotr, pierwszy papież, papieża trzeba słuchać. Tak przynajmniej mówią. Papieża trzeba słuchać. Mówi, zróbcie w sobie całożyciową, nieustanną gotowość na obronę. Tak, te oskarżenia się nie skończą. Zawsze bądźcie gotowi. Bo zawsze będę wam dawał, mówi Pan Jezus, Ducha Świętego, który będzie was pocieszał. Tylko, kochani, jeszcze jedna rzecz na koniec. Wiecie, że jestem bardzo przekonany, że to pocieszenie od Ducha Świętego bardzo często przychodzi przez nas. To my nawzajem dla siebie mamy być tymi parakletami. Przepraszam teraz za taką prywatę, ja nie wiem, czy mój brat Tomek się nie obrazi, ale trudno. Tyle razy się obraziliśmy i pokochaliśmy, więc to będzie kolejny raz. Tomek Nowak dzisiaj, kojarzycie Tomka Nowaka, nie pewnie większości. Tomek Nowak napisał do mnie dzisiaj rano SMS-a, bo widzieliśmy się w piątek, nagrywaliśmy w piątek Mocno Stronniczych. I był taki moment, że gadaliśmy o co to znaczy być pasterzem i co to znaczy być najemnikiem, nie? I Tomek miał jakieś takie przekonanie, że on w wielu miejscach swojego życia jest najemnikiem, a nie pasterzem, nie? Napisał mi dzisiaj rano SMS-a. Dopiero mi się, jak zacząłem Ewangelię czytać, skojarzyło, że to jest SMS do tej Ewangelii. Napisał mi, Tomek, wybacz mi, wiem, że będziesz tego słuchał. Wybacz, pewnie byś nie chciał, żebym to mówił, ale... Napisał mi SMS-a, Adam, ale ty naprawdę myślisz, że ja jestem pasterzem? Dobrym? Zostałem dzisiaj zaproszony rano do tego, żeby być parakletem. Wiem, jak to brzmi. Szóstak właśnie powiedział, że jest Duchem Świętym. Nie, zostałem dzisiaj zaproszony, tak jak każdy z nas, żeby akurat dla Tomka być parakletem. Bo mu zły gadał do głowy, jesteś najemnikiem, a nie pasterzem. Jesteś najemnikiem. Co mu odpisałem, to już wam nie powiem. Jego mogę zdradzać, ale siebie nie. Ale starałem się być parakletem. Ja jestem przekonany, że bardzo często to działanie parakleta się dzieje przez nas. Uwaga, niestety również bardzo często to oskarżenie dzieje się przez nas. Gdzie my pozwalamy złemu się wykorzystywać, kiedy oskarżamy drugiego człowieka. Bądźcie zawsze gotowi na obronę. I wiem, powiecie, no nie jestem zawsze gotowy. No to jest 24-godzinny dyżur tego, który jest gotowy. Bo on jest obrońcą. I on chce ci położyć rękę na głowie i powiedzieć, nie bój się, nie gadaj. Niech se mówię. Wiem, kim jesteś, jestem rzecznikiem. Ja mam prawdziwe informacje o tobie. Chcę ci je wszystkie przekazać. Mnie tylko, mówi Duch Święty. Słuchaj. Amen.